Jest teraz godzina 8:44. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Krakowie, w Warszawie i na www.wnet.fm. A gościem Poranka Wnet jest pan marszałek Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej.
Dzień dobry panie, dzień dobry
panie marszałku.
Pierwszy raz w pełnowymiarowym Radio Wnet.
Rozmawiamy
tak, pierwszy raz fizycznie, bo głosem to rozmawialiśmy na lotnisku.
Tak, to prawda, pan marszałek leciał do Brukseli, wtedy jeszcze...
A pan do Wilna.
A ja leciałem do Wilna, wtedy jeszcze w Brukseli był rząd, a teraz go już nie ma.
No nasi koledzy z NWA, z Nowego Sojuszu Flamandzkiego, postanowili sprzeciwić się w sposób zdecydowany przyjęciu globalnego paktu migracyjnego. Nie tylko Flandria, ale cała Belgia ma ogromny problem z imigracją, może nawet Belgia czy Bruksela bardziej niż sama Flandria, no bo wiemy, co jest w Molenbeek, który jest no, chyba najbardziej znaną muzułmańską dzielnicą w Europie. No, pamiętamy ten zamach z Wielkiego Wtorku, zamach podwójny, bo na lotnisku Zaventem i na jednej z pobliskich wobec Parlamentu Europejskiego stacji metra. Także koledzy zdecydowanie wystąpili przeciwko decyzji premiera Michela o ratyfikacji tej umowy. No i w tej chwili rzeczywiście rządu nie ma. To moim zdaniem jest bardzo ciekawy fakt, bo to pokazuje, że ta fala sprzeciwu wobec tego zapoznania przez Europę liberalną dobra wspólnego, odpowiedzialności za przyszłość, że ona ogarnia całą Europę. Idzie nie tylko ze Szwecji do Włoch, ale po Belgię, Andaluzję, no ostatni wynik Vox, wszędzie.
I nie wiadomo, czym to się skończy, bo nie wiadomo, które ze skrzydeł wypłynie w Europie na tej fali, bo jest bardzo dużo chętnych, bo fala jest rozpoznana, że jest fala niezadowolenia w Europie.
To nie jest żadna zorganizowana reakcja, tylko właśnie naturalna reakcja na nieodpowiedzialność rządzących. Podwójną, dlatego że z jednej strony polityka imigracyjna to jest objaw. Był z nami na spotkaniu wicepremier Jan Bon, właśnie przewodniczący NWA, ale to 2 lata temu. I on mówił o tym, że był bardzo atakowany w swoim kraju, kiedy powiedział, że wielu uczniów, no oczywiście muzułmańskich, tańczyło z radości po zamachach na Zaventem i w Brukseli. I mówi, no atakowano mnie, ale co ja mam mówić? No może metaforę, której użyłem, metaforę mogę skorygować, ale nie fakt, bo o tym, że manifestowano powszechnie radość, wiem od kuratorów oświaty, od dyrektorów szkół i tak dalej. No więc no problem jest, więc to jest objaw, ale generalnie ta reakcja przede wszystkim dotyczy rezygnacji z suwerennych kompetencji państw i nacisków Unii Europejskiej na to, żeby tych suwerennych kompetencji się zrzekać, no bo to spowodowało kryzys wielowymiarowy, nie tylko imigracyjny, ale również ekonomiczny na południu, a również, no, biorąc pod uwagę Brexit, kryzys we współpracy w Unii, w Europie w ogóle, dlatego że Wielka Brytania, no, cofa historię o kilkadziesiąt lat, rezygnując z tych płaszczyzn współpracy, które bardzo dobrze wcześniej realizowała. No, a między innymi dlatego, że taki nacisk w polityce imigracyjnej czy innej jest. No, oczywiście w Europie Środkowej ta reakcja obejmuje również sprzeciw wobec polityki genderowej, ataków na rodzinę. Trybunał Konstytucyjny Bułgarii powiedział, że konwencja genderowa, konwencja stambulska jest nie do pogodzenia z gwarancjami praw rodziny w konstytucji bułgarskiej, więc widzimy, że ta fala idzie przez całą Europę. Trzeba ją widzieć. Polska powinna się w nią wpisać, a nawet jesteśmy powołani do tego, żeby być jednym z krajów, który nadaje ton.
I tu ma pan największe pretensje do Prawa i Sprawiedliwości.
No jeżeli chodzi o praktykę, no to rząd PiS, no owszem, jest atakowany przez władze Unii Europejskiej ze względu na tą politykę sądową, z której się zresztą wycofuje, ale jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. No tak, słyszymy premiera, który mówi, że popiera armię europejską i przewodniczącemu Verhofstadtowi. No to jest zupełna ekstrema tej nowej Europy. Autor książki Stany Zjednoczone Europy mówi, w kwestii wartości nie ma między nami różnic. Mamy podpisaną przez rząd deklarację rzymską, czyli zapowiedź unifikacji walutowej. Oczywiście, że to nie obejmie Polski jutro, bo myślę, że rząd jest na tyle odpowiedzialny, że przecież nie będzie tego promował, ale nie zabezpiecza interesów Polski na wypadek nieodpowiedzialnej władzy, która pojutrze może to zrobić. Poza tym no, my powinniśmy współpracować z państwami, które nie przyjmują euro. Mamy ratyfikację wspólnie z Platformą Obywatelską, ręka w rękę, umowy CETA, czyli globalizm zupełny, zniesienie handlowych granic Europy, zapowiedź traktatu TTIP i tak dalej, i tak dalej. No, mamy bardzo wiele faktów, są wyjątki. Oczywiście tutaj wielkie uznanie, dlatego że bardzo się cieszę z tego, że Polska znalazła się wśród krajów, które nie podpisały globalnego paktu imigracyjnego, aczkolwiek już na forum ONZ-u przy ratyfikacji no nie stanęliśmy obok Stanów Zjednoczonych i Węgier, żeby jasno powiedzieć jeszcze raz przeciw.
Jeśli chodzi o ten pakt stambulski, porozumienie
konwencję stambulską,
konwencję stambulską, to jest my ją ratyfikowaliśmy.
Ratyfikował ją rząd pani Kopacz. Obecny rząd, czy raczej lider większości rządowej, zapowiedział, że nie będzie wypowiedzenia tej konwencji stambulskiej, mimo że opinia publiczna była przekonana o tym, że będzie, bo politycy dzisiejszej władzy, będąc w opozycji, no, oceniali ją w sposób, no, mówili całą prawdę o tym, że to jest autentyczne zagrożenie dla przyszłości edukacji publicznej w Polsce, wychowania i tak dalej, co zresztą widzimy.
A w których punktach tej konwencji jest zagrożenie?
Przede wszystkim 12-14, czyli ta zapowiedź wykorzeniania stereotypowych ról kobiety i mężczyzny i zaangażowania edukacji publicznej w to. No i ja mówię, zawsze podkreślam ten artykuł 4, niedoceniany, który tak mi trochę przypomina, nie wiem, czy pan redaktor czytał Trzech Muszkieterów w dzieciństwie.
Tak.
Tam daje kardynał Richelieu ten glejt, co zrobią osoby, które okażą to pismo, zrobiły to w interesie Francji za moją zgodą. No i oni wtedy Milady de Winter, jego agentkę tam dekapitują i tak dalej. Otóż artykuł 4 konwencji stambulskiej jest bardzo podobny, bo mówi, że żadne działania podjęte w realizacji tej konwencji nie mogą być traktowane jako ograniczenie wolności. Czyli to jest zapowiedź tego, że będą działania przeciwko prawom rodziny, przeciwko wychowaniu, przeciwko kompetencjom państw, dziedzinie edukacji i tak dalej. I wszystko to ma być traktowane jako realizacja postępu, które w żadnym wypadku nie może być traktowane jako zagrożenie wolności.
Konwencje mają taki ciekawie prawnie są, bo właściwie się podpisuje konwencje i czasami z tych podpisanych konwencji niekoniecznie cokolwiek wynika.
No, przede wszystkim one, jak każdy dokument prawny, jest mandatem dla władzy, która chce z niej czynić użytek, więc...
Ale może być władza, która z niej nie czyni użytku i nie ma konsekwencji
żadnych. Natomiast jest to jak mina podłożona... Złe prawo jest jak mina podłożona pod gmachem Rzeczypospolitej.
Że ktoś kiedyś będzie mógł z tego skorzystać.
Każdy może wybuchnąć, każdy może dotknąć. No tutaj takim bardzo dobrym przykładem to jest ewolucja... czy raczej zarządzanie ustawodawstwem aborcyjnym we Francji, kiedy w połowie lat 70. Nawiasem mówiąc, w rządzie centroprawicy z radykalnie centroprawicowym premierem, Chiraciem wtedy, pani Wey wprowadzała to prawo, to mówiła, że chodzi o zrównoważenie działalności pod ziemię, o rozwiązanie sytuacji dramatycznej. Po 20 paru latach, po ćwierć wieku, wycofali pojęcie détresse, czyli ta dramatyczna sytuacja, bo to miało stygmatyzować osoby, które z tego prawa skorzystają, no a niedawno ogłosili, że to jest po prostu dobro. No i to u nas, to co Gazeta Wyborcza zrobiła, ten wysokich obcasach, ta okładka aborcja jest okej, ten tak zwany aborcyjny Dream Team, to było echo tego, co właśnie ogłosiło Zgromadzenie Narodowe we Francji, że jest okej, że to jest prawo, że w ogóle w tej chwili już takie restrykcyjne i wymierzone w wolność jest twierdzenie, że to jest jakieś rozwiązanie wyjątkowe, bo to jest dobro. I tak właśnie tego typu rzeczy działają. Więc jeżeli myślimy w kategoriach odpowiedzialności za... Znaczy, jeżeli chcemy po prostu przekazać następnym pokoleniom no te wartości, które my otrzymaliśmy i które dla nas były oparciem w walce z komunizmem dla naszego pokolenia, no to musimy to po prostu wypowiedzieć. No tak jak zresztą nie chcą tej konwencji ratyfikować inne państwa Europy Środkowej. Tu trzeba jedno powiedzieć, że Polska, podpisując tą konwencję, była wyjątkiem w państwach Europy Środkowej. Tutaj to, co pani Kopacz zrobiła, moim zdaniem w ramach kampanii Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, to był absolutny wyjątek w Europie Środkowej. Inne kraje Europy Środkowej w tamtym czasie tej konwencji nie ratyfikowały. W tej chwili niektóre do tego nakłoniono, a ciągle większość jej nie ratyfikowała. Mówię wręcz, Trybunał Konstytucyjny Bułgarii powiedział, że nie wolno jej ratyfikować.
A co pan sądzi o takich zdarzeniach jak COP24?
Prestiżowo to wszyscy się zgadzają, że to duży sukces Polski, że w ramach tego, tej globalnej polityki ekologicznej pokazaliśmy, że jesteśmy obecni w tych działaniach. Myślę też, że...
Ale meritum.
Polityka władz dzisiaj no, jest taką strategią łagodzenia tej polityki, która, no ta polityka klimatyczna, ona jest antyprzemysłowa. Między innymi to, o czym w tej chwili dyskutujemy, ta perspektywa podwyżek cen prądu, to jest następstwo wszystko polityki tej dekarbonizacyjnej i narzucania tych ograniczeń emisji dwutlenku węgla. No my stosujemy taką metodę spowalniania tego. Ja mam mieszane uczucia, dlatego że powiedzmy sobie otwarcie, że smog jest. No i smog zagraża naszym dzieciom, zagraża naszym wnukom i to nie jest coś, co należy lekceważyć. No a z drugiej strony też wszyscy wiemy, że Polska jest krajem, który jeszcze długo będzie potrzebował węgla. No, każdy naród swoje zasoby naturalne, to w czym ma dobra, których nie posiadają inni, traktuje jako skarb i chroni. Więc jakaś polityka wyważona tu jest potrzebna. No myślę, że dzisiejsza polityka Rzeczypospolitej jest szukaniem takiej via media, takiej drogi pomiędzy tym, co chcą nam narzucić i tymi wszystkimi kosztami tego antyprzemysłowego wymiaru tej polityki klimatycznej, a z drugiej strony, no świadomością tego, no że jak mówię, no mamy cały szereg dóbr, mamy klasyczny przemysł, mamy koszty, których nie ponoszą w tym stopniu inni.
Przygotowuje się pan pewno do wyborów do Europarlamentu, bo chce pan ponownie kandydować.
Ja powiedziałem, że po nowym roku tę decyzję ogłoszę, więc teraz jeszcze mamy trochę czasu. Natomiast przygotowujemy nasze środowisko, żeby wystawić kandydatów opinii katolickiej w tych wyborach.
Czyli oddzielną listę, bo pan startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, w 2012 roku zawarliśmy porozumienie z PiS-em. Ono nie zostało potem wykonane, ale na szczęście jeszcze wtedy w wyborach europejskich było na tyle wykonane, że wyborcy mogli głosować na kandydatów.
I teraz już wspólnie z PiS-em Prawica Rzeczpospolitej nie wystawi listy.
No PiS zerwał to nasze porozumienie właściwie w imieniu koaliantów, dlatego że wtedy, kiedy my zawieraliśmy to porozumienie, to aktualni alianci, to jest stronnictwa sojusznicze, wtedy jeszcze bardzo mocno atakowały PiS, jak Solidarna Polska, albo wręcz, no, jeżeli chodzi o liderów partii Porozumienie, no to wicepremier Gowin był w rządzie Donalda Tuska jeszcze wtedy. Natomiast myśmy pomogli w okresie tej depresji sondażowej, no ale potem, kiedy PiS się poczuł mocniejszy, to stwierdził, że to jest niepotrzebne, ale to mówię, to są takie szczegóły historyczne na temat współpracy. Natomiast
to
dzisiaj...
z kim Prawica Rzeczpospolitej zawrze sojusz? Z ruchem Kukiza?
Dzisiaj jest co innego. Ja zachęcam do tego, żeby w ogóle zachęcić wszystkie ugrupowania nieliberalne, a jednocześnie niereprezentowane w większości rządowej do tego, żeby zrobić najszersze porozumienie. I do Ale tego zachęcamy Pawła Kukiza. Do tego w pierwszym rzędzie zachęcamy Pawła Kukiza, który ma predyspozycję, jego wynik z wyborów prezydenckich predestynuje go do roli lidera takiego obozu. Zachęcamy do tego bezpartyjnych. Zachęcamy do tego oczywiście no, takie pozytywne nowe zjawiska na prawicy, jak prawdziwa Europa profesora Piotrowskiego i zachęcamy wiele stowarzyszeń. Dlatego zawiązaliśmy Komitet Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, żeby mobilizować najszersze grono.
A Janusza Korwin-Mikke i Sojusz Partii Wolność z...
Ja mówię, że Janusz Korwin-Mikke to jest taka nieustający karnawał libertariańskiej kontestacji, która momentami przybiera takie formy, których politykom ceniącym pokój społeczny.
Środowiska narodowe z Januszem Korwin-Mikke chcą iść do wyboru do Parlamentu Europejskiego.
Ale mówię, ale jeżeli chodzi o poszczególne osoby, to trzeba bardzo szeroko o tym myśleć. Natomiast mówię, jednocześnie stosując kryteria odpowiedzialności, które muszą dotyczyć wszystkich.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Spokojnych świąt panu.
Szczęśliwych świąt i szczęśliwego roku dla Radia Wnet.
Marszałkowi życzę. Marek Jurek, lider prawicy Rzeczpospolitej, europoseł, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:00.